Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o suszy. Stany wody bardzo niskie, rzeki nie rozlały, co widzimy nad Biebrzą, gdzie z tego powodu płoną trzcinowiska. Czy brak wody jest już na tyle dramatyczny, że może to wpłynąć na plony zbóż i traw, a więc i na hodowlę na przykład bydła? Czy zostały podjęte działania pozwalające zatrzymać wodę, aby nie spłynęła do morza i dała się wykorzystywać gospodarczo? Czy trzeba szukać odmian odpornych na brak wody oraz budować instalacje nadwadniające? O tym dzisiaj w programie. Witam panów. Spróbujemy się połączyć z naszymi rozmówcami. Profesor Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pan profesor Andrzej Doroszkiewicz z Instytutu Prawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Witam pana. Halo, dzień dobry panie profesorze. Słyszymy, jak pan profesor urzęduje, to znaczy, że jest na połączeniu. Jarosław Krawczyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Rzecznik Prasowy, witam.
Dzień dobry.
Oraz pan Andrzej Chodkiewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wicedyrektor do spraw powodzi i suszy.
Dzień dobry państwu.
To może zaczniemy od profesora Doroszewskiego, jeśli nas słyszy. Halo? Halo, halo. Dzień dobry panie profesorze. Jednak są problemy. To spróbujmy od pana profesora Piotra Banaszuka. Jak pan ocenia to, co się dzieje, jeśli chodzi o hydrologię, o stan wody, suszę i tym podobnie?
Dzieje się słabo, to nie ma chyba już najmniejszej wątpliwości i każdy z nas nie zaprzeczy, że zarówno poziomy wody w rzekach, jak i uwilgotnienie gleb wyglądają bardzo źle. I znaczy, bardzo dużo się używa wielkich słów o suszach stulecia czy pięćdziesięciolecia. Nie wiem, jak dawno przeżywaliśmy podobny stan, ale rzeczywiście o tej porze roku sytuacja wygląda źle. Nie chciałbym powiedzieć dramatycznie, ale źle. I to, czym pan redaktor mówił w przypadku Biebrzy, może się powtórzyć w wielu innych miejscach. Myślę o parkach narodowych, takich jak Narwiański, czy obszarach dolinowych, które są równie suche o tej porze roku, jak Biebrza, i mogą się zapalić. I z pewnością też lasy cierpią na niedobór wody, o czym bardziej kompetentnie ode mnie powie pan kolega Krawczyk.
To właśnie, to już skoro wywołany został dr Jarosław Krawczyk. To jak z lasami?
No tak, rzeczywiście jest sucho, tak jak już to zostało powiedziane. Zresztą mamy przykład nadal od 4 dni palącego się Biebrzańskiego Parku Narodowego. Faktycznie w lasach jest sucho. I tutaj mam na myśli konkretnie, no, nazwijmy to suszę fizjologiczną, czyli taką suszę, czyli właściwie brak wody w gruncie, o czym już tutaj pan profesor powiedział, ale także brak wody w tej wierzchniej warstwie nad gruntem położonym, czyli w ściółce. I zarówno gleba jest sucha, przesuszona, jak i też bardzo sucha jest ściółka leśna zalegająca na tej glebie, więc naprawdę jest sucho. Chociaż muszę powiedzieć, że nie obserwujemy leśnicy, nie obserwujemy jeszcze takich, no, przynajmniej tutaj, to muszę wyraźnie powiedzieć, w tym północno-wschodnim regionie Polski, nie na tle całego kraju, bo wiem, że koledzy w innych obszarach Polski wyraźnie suszę odczuwają, ale tutaj w tym północno-wschodnim regionie Polski nie ma jeszcze takich poważnych, kryzysowych sytuacji związanych z suchą glebą, w ogóle z suchym środowiskiem, tak bym to ogólnie nazwał. Nie obserwujemy, nie rejestrujemy jeszcze wyraźnie przesuszonych upraw, czy też w ogóle drzewostanów, które cierpią z powodu suszy.
Zapytajmy teraz pana dyrektora z Regionalnej Dyrekcji i Zarządzania Wód Gospodarki Wodnej. Jak to jest z waszego punktu widzenia?
Szanowni państwo, tak jak tu moi przedmówcy stwierdzili, no, sytuacja jest jaka jest. Niemniej jednak Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, z doświadczenia już wcześniej niż to zwyczajowo było, pod koniec lutego zaczęliśmy piętrzyć niektóre urządzenia po prostu eksploatować niektóre urządzenia pieczące. W naszym regionie wodnym jest ich 440. Typu są to jazy, zastawki, przepustozastawki. Widząc, co się dzieje, że jest ogromny deficyt w opadach śniegu, można powiedzieć, że w ogóle tych opadów nie było, jak też również i deszczu, należało się tego spodziewać od jakiegoś czasu. Dlatego też nasza reakcja była szybka i na dzień dzisiejszy, jak gdyby tą wodę, którą posiadamy, staramy się retencjonować na tych urządzeniach. Niemniej jednak deficyt tej wody istnieje.
Za chwilę przejdziemy do tych wszystkich urządzeń retencyjnych. Teraz sprawdzimy, czy udało nam się połączyć z panem profesorem Doroszewskim.
Tak, słucham.
Dzień dobry, panie profesorze. Jak ta susza wygląda z punktu widzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa?
Proszę państwa, my monitorujemy prawie cały czas stan wilgotności gleb i pierwszy komunikat dotyczący suszy, czyli to, co przedstawiamy jako system monitoringu suszy rolniczej, co 10 dni w okresie wegetacyjnym wysyłamy komunikaty dotyczące całego kraju, dotyczące poszczególnych powiatów, gmin i poszczególnych upraw. Tych upraw jest 14. Jednakże oprócz tego, że monitorujemy suszę, prowadzimy też obliczenia, w jaki sposób pogoda wpływa na plony. I też to wykonujemy z okresem miesięcznym. Powiem państwu tak, że jesienią sytuacja była dosyć słaba, z tego względu, że ta susza jesienna się przedłużała i prognozowaliśmy, że plony będą gorsze od wieloletnich o kilka procent. Natomiast według naszych bardzo wieloletnich badań stwierdzamy, że ciepła zima i wilgotna zima daje bardzo dobre plony. To, że nie ma śniegu, to ma wpływ oczywiście na wiosnę, ale zimę, jeżeli chodzi o zimę, to są dobre warunki do plonowania. I tak stwierdzamy, że na 1 kwietnia plony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, rzepaku i żyta będą wyższe o około 7% w stosunku do wielolecia. Ale sytuacja się dosyć diametralnie zmienia i brak opadów w kwietniu może to wszystko zmienić. Także głównym, powiedzmy, elementem, który będzie decydował o wielkości plonów, to bezwzględnie będzie maj i czerwiec. Wtedy rośliny, czyli te zboża i rzepak, mocno rosną, wzrost jest duży i potrzebują dużo wody. To jest okres strzelania źdźbła, który oczywiście decyduje bardzo o wielkości plonów. To jest sprawa kluczowa. Także nie wiemy dokładnie, jak z tymi opadami będzie, czy one będą duże, czy małe. Jak będą małe, no to na pewno będzie bardzo źle. No i druga sprawa, jeżeli chodzi teraz o zboże jare, to w niektórych regionach Polski już zostały one wysiane, a w niektórych rejonach rolnicy czekają na lepsze czasy, jeżeli chodzi o wodę. No i tu jest właśnie sprawa, no wielka niewiadoma, co z tym jarem będzie.
Czyli może być taka sytuacja, że nawet jak się wysieje jarę zboża, to trzeba będzie to wszystko zaorać, bo nie będzie odpowiedniego plonu, tak jak w zeszłym roku. Czy w pana opinii już należałoby uruchamiać mechanizmy kryzysowe, jeśli chodzi o suszę i wsparcie dla rolników?
Przed audycją z państwa sprawdzałem, jakie są prognozy plonów. Także prawdopodobieństwo, że opady wystąpią jutro i w następnych dniach jest powyżej 50%. No, to nie jest 90, trochę daleko nam do 90, ale wszystko wskazuje, że przez te kilka dni mają być opady. Czy one będą, czy nie, zobaczymy.
No, szansa jest jak w rzucie monetą, czyli prawdopodobieństwo 1 do 2.
Tak jest.
Dziękuję panie profesorze na razie za te opinie. Tutaj pytanie do pana profesora Piotra Banaszuka. Czy ta tendencja utrzymująca się od no, co najmniej kilku lat, ona będzie się w pana opinii pogłębiała i będzie musiała i będzie zmuszała nas do przeorientowania no chociażby rolnictwa, rodzaju upraw, ale także będą musiały się przeorientować lasy i inne tego rodzaju instytucje?
Jeśli idzie o uprawy, to się nie czuję kompetentny i na pewno nie będę wchodził w rolę Jungu, żeby o tym decydować. Natomiast, no cóż, jeśli spojrzymy na informacje o ilości opadów, to tu mamy ogromne fluktuacje. Nie widać jakiegoś takiego, przynajmniej w naszej części kraju, bo nie dotyczy to całej Polski, mówimy ciągle o naszej północnym wschodzie. Jakiś taki charakterystyczny i mocny trend się nie rysuje. Mamy fantastyczną przeplatankę lat bardzo mokrych. I taki był na przykład rok 2017, ponad 900 mm opadu. I tuż za tym przychodzi rok suchy, w którym opad jest około 500 mm, czyli mocno poniżej średniej wieloletniej. Oczywiście suma roczna opadów to nie jest informacja. To jest tylko jakaś wskazówka, bo najważniejszy jest rozkład, bo najważniejsze jest, kiedy ten deszcz się pojawia. Czy jeden niedobór może być uzupełniony przez drugi, o czym przed chwilą mówił pan profesor. No i w naszym przypadku, a któż to wie? Mamy taką dynamikę i taką zmienność przebiegu sytuacji pogodowej, że prognozowanie na dłuższy czas, no najprawdopodobniej będziemy mieli troszeczkę cieplejszy okres, co bez wątpienia wpłynie na zwiększoną ewapotranspirację i większy rozchód wody. W związku z tym, jeżeli w okresie wegetacyjnym ten niedobór nie będzie uzupełniany, a wręcz przeciwnie, będą pojawiały się 20-30-dniowe okresy bezopadowe, to kłopot będzie bez wątpienia.
No już mamy prawie koniec kwietnia. Jak zdążyłem zorientować się tutaj na urządzeniach pomiarowych, do tej pory w naszym województwie spadło około 100 mm wody. Deszcz.
No, średnio tak, to znaczy 60, no 110 mm, to nie jest ani dużo, ani mało. W tej chwili, znaczy nasz kłopot wynika z nałożenia się dwóch suchych okresów, czyli ostatniej jesieni i tej właśnie wiosny, której nie pada, bo to, że w styczniu czy w lutym było mało padu, to jeszcze pół biedy. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni do retencji śnieżnej, znaczy sytuacji, w której nawet nieduży opad zimowy skumulowany do momentu roztopów daje nam bardzo fajny impuls hydrologiczny, on uzupełnia niedobory wody, on powoduje, że pojawia się większe bądź mniejsze wezbranie, więc same te sumy jeszcze o niczym nie świadczą. Myśmy nie mieli retencji śnieżnej, myśmy nie mieli tego zmagazynowania, nie mamy tego impulsu, który normalnie towarzyszy wiośnie, i po prostu pogłębia nam się niski stan wód gruntowych, to bardzo źle wygląda w niektórych miejscach, pogłębia nam się kłopot ze stanem i przepływem na ciekach. Jeśli się odwiedzi nawet nasze puszczańskie rzeki, które o tej porze miały co najmniej przepływ korytowy, co najmniej, no to w tej chwili widzimy w wielu miejscach przepływ, strugę wody zwężoną do jakiegoś tam najniższego fragmentu koryta. To jest naprawdę spory kłopot, ale to jeszcze, jak mówią koledzy, nie znaczy, że będzie bardzo źle w całym roku. To wszystko będzie, sytuacja jest bardzo dynamiczna i będzie bardzo mocno zależała od przebiegu warunków pogodowych w najbliższych tygodniach. Tym niemniej, jeśli chodzi o jarę, i tu wejdę trochę w buty rolnika, mam trochę kontaktów z rolnikami, nie zawodowo, bardziej towarzysko. Więc ci, którzy już wysiali, martwią się na potęgę, bo rzeczywiście sucho, gleba przypomina popiół i jak, czym to się skończy, nie wiedzą. No rolnik ma to do siebie, że zawsze się martwi. Jest dowolnego rolnika spotkać, to jest rzecz niezmiernie trudna. Mam nadzieję, że sytuacja się troszeczkę wyprostuje, ale na razie to jest sygnał bardzo jasny. My po prostu musimy myśleć o retencji. My musimy myśleć o zatrzymywaniu wody. Proszę spojrzeć na stan urządzeń melioracyjnych, na te wszystkie zastawki, przepustozastawki i te inne urządzenia, o których przed chwilą mówił pan dyrektor. One w wielu miejscach od wielu, wielu lat są zniszczone.
To zaraz zapytamy się, bo wiem, że Wody Polskie prowadziły przegląd tego rodzaju urządzeń i pan dyrektor nam powie, w jakim one są w stanie i jak trzeba będzie zainwestować w to odtworzenie tego wszystkiego. Na ten moment przejdźmy do lasów. Tak. Czy lasy te po pierwsze będą tę wodę zatrzymywać, a sporo inwestowały w odwodnienia między innymi, chociaż ostatnio tendencja była odwrotna. Trzeba było robić różne figle migle, żeby ta woda w lesie została, ale czy lasy będą musiały zmienić podejście, to znaczy na przykład więcej liściastych, a mniej iglastych sadzić, bo wiadomo, że jak są jak jest mało wody, no to drzewa iglaste wypadają.
Tak, to prawda. Bardzo mi się podoba te sformułowanie.
Figle migle.
Figle migle po prostu sprowadzają się do retencji wodnej. Rzeczywiście jakiś czas temu, powiedziałbym nawet kilkadziesiąt lat temu, użyję słowa, powszechne było odwadnianie różnych terenów, żeby te tereny potem zalesić, czyli wprowadzić na te pewnie łąki, pastwiska, odwodnione las. To było na pewno kilkadziesiąt lat temu i od tamtej pory to tego się nie prowadzi. Głównie zatrzymujemy wodę w lasach. Te zatrzymywanie jest w taki najprostszy sposób albo naturalne. Korzystamy tutaj z niemałej populacji bobru, która zamieszkuje te tereny. Zawsze tam, gdzie wzdłuż ścieków wodnych występują bobry, to po prostu, a lasy są zalane, to po prostu tak jest. Nic z tym nie robimy, mimo że te lasy czasami zamierają, zlokalizowane w pobliżu ścieków wodnych, ale niezależnie od tego te lasy, no nie ma rady. Zamierają, ale woda utrzymuje się w sposób naturalny, bo bobry temu pomagają. Ale niezależnie od tego naturalnego sposobu zatrzymywania wody w lasach, to od wielu lat, to jest 2020 rok, myślę, że od 2005, a może nawet i wcześniej, przy różnych środkach pomocowych, mam tutaj na myśli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, albo jeszcze kiedyś istniał fundusz, którego teraz nazwy nie pamiętam, krótko mówiąc, za pomocą środków zewnętrznych lasy państwowe w całym kraju, ale także tutaj w regionie, w kilkunastu nadleśnictwach spośród tych 31, po pierwsze gromadziły wodę w lasach, to tak, budowały różnego rodzaju urządzenia wodne, techniczne, takie jak bystrotoki, jak spowalniacze odpływu wody, pewnie to ma jakąś swoją techniczną nazwę, były budowane i remontowane zbiorniki wodne. Jako przykład mogę podać zbiornik w Puszczy, dwa zbiorniki w Puszczy Białowieskiej ostatnio, zbiorniki retencyjne wyremontowane, zbiorniki wodne w pobliżu Białegostoku, w nadleśnictwach pobliskich, czy do Elidy, czy Czarna Białostocka i wiele, wiele innych zbiorników retencyjnych.
Rozumiem, ale czy będzie musiała nastąpić zmiana, jeśli chodzi o gospodarkę leśną, odejście od iglastych i przejście na liściaste?
To prawda. Jeszcze właśnie do tego wrócę. No, starałem się w jakiś krótki sposób zarysować tą retencję wodną, która po prostu w lasach jest i o ile tylko mamy środki finansowe, to jakby popieramy tą retencję, czyli gromadzenie wody w lesie. Ale teraz wracam do tych drzewostanów, które pan powiedział, bo faktycznie to jest dobry przykład tego, żeby poprzez, to się nazywa przebudową drzewostanów, chociaż oczywiście to zależy od warunków siedliskowych i od też tych głównych gatunków, które lasotwórczych, które w Polsce są. Nie w każdej sytuacji, nie w każdym miejscu możliwe jest przebudowanie drzewostanów, wprowadzając do stricte drzewostanów iglastych gatunki mieszane, gatunki liściaste. To się robi i faktycznie tak jest, że znacznie łatwiej, lepiej drzewostany liściaste zatrzymują, gromadzą wodę w danym miejscu, gdzie one rosną, niż robią to gatunki iglaste. A tak trzeba powiedzieć, że każde odnowienie, czyli wprowadzenie sadzonek na terenie, na gruncie, gdzie do tej pory rósł las i wprowadzenie tam tych sadzonek, odnowienie tej powierzchni leśnej, tam zawsze są albo gatunki biocenotyczne, albo jest domieszka gatunków liściastych.
Teraz przejdziemy do pana dyrektora Chodkiewicza. Wspomniał pan, że przeglądaliście te wszystkie urządzenia, które są na dotychczasowych rowach melioracyjnych i tego typu przekopach. Jak ich stan oceniacie?
Szanowni Państwo, tu trzeba być precyzyjnym. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, zajmują się wodami płynącymi, czyli rzekami, kanałami. Urządzenia melioracyjne są własnością spółek wodnych i właścicieli gruntów. Niemniej jednak nasze urządzenia...
Halo, pan profesor Andrzej Górniak, witam pana profesora. Jestem. Zaraz wrócimy do pana dyrektora Andrzeja Chodkiewicza. Proszę nam powiedzieć, jak to z wodą jest w pana ocenie?
To do mnie pytanie?
Tak, do pana.
No, mamy kolejny rok suchy, a szczególnie zima bezśnieżna i to skutkuje bardzo dużymi niedoborami. W związku z tym obniżył się poziom wód gruntowych. No i przede wszystkim już jest pogłębiona susza glebowa, która skutkuje no, nieraz bardzo dużymi wypadkami typu prawda, pożar torfowisk wysokich w Biebrzańskim Parku Narodowym. No i oczywiście coraz gorzej to widzę, jeśli chodzi o dostępność do wód przez ludność i ten problem będzie się pogłębiał, jeżeli nie będziemy mieli dużych opadów.
Czyli może nam grozić racjonowanie wody?
Myślę, że w niektórych obszarach Polski tak. To w zależności od charakteru ujęć i zasobów z wód, które są wykorzystywane przez poszczególne ujęcia, bo w zależności od regionu kraju, a nawet w naszym regionie, w zależności od położenia tych studni zaopatrujących wodę, sytuacja może być trudna.
Dziękuję panie profesorze za tę wypowiedź. Będę się za chwilę łączył z kolejnymi naszymi rozmówcami, ale w międzyczasie zadam pytanie do pana profesora Doroszewskiego z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Panie profesorze, czy w związku z brakiem wody, z postępującą suszą, rolnicy będą musieli poszukiwać nowych roślin do uprawy?
Myślę, że rolnicy świetnie sobie zdają sprawę, że trzeba tak robić, co pan dyrektor, redaktor powiedział. I przykładem tu bardzo dobrym jest właśnie kukurydza. Jeszcze 20-25 lat temu uprawiano ją głównie w południowo-zachodnich częściach kraju. Później w części środkowej, a teraz praktycznie rzecz biorąc w całym kraju. Jest to związane z tym, że zmiana klimatu następuje i to jest bezdyskusyjne. Temperatura wzrosła w ciągu 100 lat o 1,3 stopnia Celsjusza. My w Puławach prowadzimy pomiary meteorologiczne od 150 lat. Pierwszym rokiem, kiedy prowadziliśmy te obserwacje, to był 1871 rok. I możemy stwierdzić, że prawie we wszystkich miesiącach temperatura w ciągu 150 lat wzrosła o 2 stopnie. A więc jak mnie patrzeć, kukurydza jest rośliną potrzebującą dużo ciepła i w tych właśnie latach, ostatnich latach ma to ciepło. Poza tym coraz bardziej wchodzą uprawy soi w Polsce, w różnych rejonach. I plony, kiedyś też mówiono, że w Polsce się nie opłaca uprawiać soję, bo plony są poniżej 2 ton. Teraz okazuje się, parę lat mamy ciepłych i plony są powyżej 4 nawet ton. Następna roślina, która też ostatnio jest uprawiana, to sorgo, które też nie było kilkanaście lat temu uprawiane w Polsce. Podobnie i słonecznik. Także przyszło teraz, można powiedzieć, era, dobra era dla roślin ciepłolubnych. No, ale niestety w tych warunkach gorzej plonuje natomiast ziemniak, prawda? Ziemniak czy burak cukrowy, bo one potrzebują dużo wody, a temperatura powoduje, że jest parowanie dużo i w związku z tym sobie tej wody te rośliny nie otrzymują. Także na pewno rolnicy wiedzą o tym doskonale, jak jakie można nowe rośliny uprawiać.
Ale czy to oznacza, że także trzeba prowadzić pracę, by na przykład pszenica była bardziej odporna na brak wody, pszenżyto i tego typu odmiany?
No najbardziej odporne na brak wody to jest żyto, no ale ono plonowanie ma dosyć niskie. Na pewno ciągle jest w doborze odmian w Centralnym Ośrodku Badań Rozwoju Roślin Uprawnych w Słupi. W doborze jest coraz więcej roślin, które są odporne na suszę. Nawet są one oznakowane, że potrzebują mniej wody względem tych roślin tradycyjnie uprawianych. Także hodowla też skierowana jest na to, nie tylko mówimy o życie, o pszenicy, ale też i owiec, i jęczmień. Takie prace prowadzone są w Polsce z coraz większym powodzeniem.
Dziękuję panie profesorze za udział w audycji. Pytanie do pana profesora Piotra Banaszuka. Powinniśmy już tworzyć instalacje nawadniające?
To trudne pytanie. I ja nie jestem najlepszym respondentem, bo ja nie jestem wielkim fanem takich urządzeń. To znaczy wydaje mi się, że...
Z jakiego powodu?
Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od prostszego działania, chociaż może bardziej skomplikowanego organizacyjnie, to znaczy od odtworzenia tych zaniedbanych urządzeń melioracyjnych, dzięki którym można byłoby utrzymywać wodę w glebie. Jakiegoś tak polskiego rolnika, przynajmniej w tej naszej okolicy, cechuje duża niechęć do regulowania wody, zwłaszcza odpływu wody. Kiedy jest jej za dużo, to tak, to natychmiast pojawiają się głosy, że trzeba ją spuścić. Choćby trzeba było przekopać cały świat. Natomiast niechęć do tego, żeby zatrzymać wodę wiosną, która czasami odpływa zbyt szybko, a zazwyczaj pojawia się nie wtedy, kiedy jest potrzebna. Zauważcie państwo, że pan dyrektor wspominał słusznie, że wody polskie zajmują się ciekami. To oczywiste. Natomiast spójrzmy na systemy melioracyjne, na obiekty melioracyjne, na rowy, na drenaż podziemny, na te słabo utrzymane zastawki, na te zaniedbane urządzenia, które od lat już prawie nie funkcjonują, bardzo mocno się zdekapitalizowały i tam należałoby w dużym stopniu skierować nasze wysiłki. Wiem, że to jest trudne organizacyjnie, bo łatwiej, jeśli robi je to jeden podmiot na jednej rzece, centralny zbiornik, to jest wszystko prostsze, wydaje mi się. A jak teraz dotrzeć do masy rolników i namówić ich, poprosić, przekonać, dać pieniądze i jednocześnie wymagać skutecznego działania?
No to właśnie teraz może poprosimy pana dyrektora Chodkiewicza, bo są pieniądze, które mają wspomóc tego rodzaju małą retencję.
Tak, szanowni państwo, pieniądze są z programów rządowych, są dla rolników. My jako Wody Polskie tych pieniędzy nie dedykujemy rolnikom. To są programy rządowe realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O tym mówi minister rolnictwa. My współpracujemy ze spółkami wodnymi, ze samorządami. Co to są spółki wodne? Spółki wodne jest to dobrowolne stowarzyszenie się rolników. Więc urządzenia melioracji wodnych są na gruntach prywatnych i o te, zgodnie z przepisami prawa wodnego, który ponosi teoretycznie korzyści, te urządzenia utrzymuje.
Powinni zainteresować rolnicy. Ale wracając do tych cieków płynących, jak pan to nazwał, przerwano nam połączenie. Ponownie rozmawiamy. Przeglądaliście się, tutaj powrócę do tej uwagi, że przyglądaliście się temu wszystkiemu, co jest na tych ciekach i w jakim stanie są tego rodzaju urządzenia.
Część budowli wymaga drobnych remontów. Te remonty są czynione na bieżąco ze środków utrzymaniowych, no ale i część budowli wymaga oczywiście przebudowy gruntowej generalnie, tak? Gruntownej. Tak jak powiedziałem wcześniej, są pieniądze na ten cel przeznaczone i będziemy sukcesywnie te urządzenia naprawiać, odbudowywać, przebudowywać. Jest tutaj jak gdyby w naszym postępowaniu jest pewien ciąg, jak też również musimy zachować pewne cele środowiskowe. Nie są to jak gdyby rzeczy proste, bo wymagają uzyskania decyzji administracyjnych, również decyzji środowiskowych, więc sukcesywnie, mówię, to nie da się zrobić tego z dnia na dzień, ale my tymi sprawami zajmujemy się i przystępujemy do ich realizacji.
Czy w najbliższym czasie będą budowane jakieś zbiorniki retencyjne, czy raczej będziecie się starali objąć większym nadzorem te wszystkie zastawki, podnieść poziom wody, zatrzymując ją?
Tak, tak, jak powiedziałem, głównym celem jest ta retencja korytowa, zwiększenie zdolności retencyjnej cieków. To ma ogromny wpływ na tereny przyległe, bo tak jak wcześniej też mówiłem, cieki są powiązane z urządzeniami melioracyjnymi typu rowy i kanały, które po prostu to wodę odbierają, bo melioracja to nie jest tylko odwadnianie gruntu, jest to również nawadnianie przy odpowiednim poziomie wody w cieku.
O czym zapomnieliśmy kiedyś.
Kiedyś zapomnieliśmy, tak, wczesnych, w dawnych latach, głównie może dlatego, że były lata bardziej mokre. My tą suszę obserwujemy od kilku lat. Tak jak pan profesor powiedział, 2017 był rokiem mokrym, ale już kolejne, 18 i 19, niestety takimi latami nie były. A ten rok jest wyjątkowo, już po zimie wiemy, że jest wyjątkowo suchy.
To wracając do tych inwestycji, będziecie wznosili jakieś zbiorniki, w najbliższym czasie będzie to widoczne?
To znaczy, same zbiorniki retencyjne, można podejść do tego dwojako, tak? To są, mogą one być na ciekach i mogą być to zbiorniki retencyjne na użytkach rolników. My na dzień dzisiejszy na swoich ciekach nie planujemy budowy zbiorników retencyjnych. Właśnie chcemy poprawić jak gdyby te urządzenia funkcjonujące i aby one funkcjonowały w sposób lepszy. I tu jest szereg inwestycji właśnie w te urządzenia. O zbiornikach retencyjnych na dzień dzisiejszy nie mogę nic powiedzieć, bo tego w planie nie mamy.
A czy być może w planach jest stworzenie takiego centralnego systemu, który będzie pozwalał regulować te wszystkie zastawki? Mamy teraz komputery, internet i tym podobnie i no, jest to do wyobrażenia.
Pewnie tak, taki smart village.
Czyli takie teoretyczne możliwości, panie profesorze, są.
Teoretycznie jest wiele rzeczy możliwych, ale ja bym zaczął od tych prostych i zdecentralizowanych. One wydają się być najskuteczniejsze i przynieść szybkie efekty. My ciągle zapominamy o tym kompletnie szybkim, nieregulowanym odpływie poprzez sieć drenarską. To tam nie ma żadnych urządzeń, które umożliwiłyby na przykład zahamowanie tego odpływu, czy też podniesienie, czy zahamowanie i przez to podniesienie poziomu wody w glebie. To jest rzecz, którą da się zrobić. Świat to już umie robić i z pewnością my też jesteśmy przygotowani teoretycznie i tego się naucza już, natomiast jeszcze nie wdrażamy w praktyce takich rozwiązań.
Ale co to znaczy? Bo nie mogę sobie wyobrazić, że...
Ciemka po prostu, którą się buduje na wylocie sączku, znaczy gdzieś tam w pobliżu tego wylotu i tam jest bardzo nieskomplikowany system, za pomocą którego będzie można kręcąc korbą zahamować odpływ i tym samym spowodować, że woda nie będzie płynęła, czyli po prostu się podniesie w gruncie, bo tak to już jest skonstruowane. Proste rozwiązanie i jednocześnie, co bardzo ważne, pomocne w zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń, bo tam podczas tego spowolnionego odpływu przy większym czasie retencji dochodzi do denitryfikacji azotanów, czyli mamy także korzyść środowiskową bardzo poważną. A dlaczego ja nie jestem za wielkim zwolennikiem nawodnień? Bo to się często kończy takim bardzo prostym działaniem, to znaczy kupić sobie pompę i zestaw do nawadniania to dosyć proste. Natychmiast pojawi się program rządowy i ciach. Skąd wziąć wodę? No, z jakiegoś bajorka najchętniej. A kiedy wyschło, no to kopiemy studnię, prawda? Czy wiercimy studnię, przepraszam. I lejemy tę wodę. A czy nie lepiej byłoby pomyśleć najpierw, jak zahamować, żeby ona nie odpływała? Oczywiście tam, gdzie trzeba będzie nawodnienia, będą konieczne tego typu. To nie jest tak, że one są jakimś grzechem czy złem. No, nie wiem, co nas spotka. W wielu miejscach w Polsce już w tej chwili widzi się na okrągło pracujące deszczownie, które nawadniają wcale nie takie drogie i fantastyczne uprawy. To one nie są tylko na warzywach, nie są tylko przy owocach. One są także przy kukurydzy w wielu miejscach widziałem. To znaczy, że coś się niedobrego dzieje z wodą w rolnictwie, z jej dostępnością, ale zacznijmy od hamowania odpływu, a potem będziemy niedobory w przypadku niemożności podjęcia innych działań uzupełniali poprzez nawadnianie. No to tego wykluczyć nie można.
No poza tym są możliwości innej technologii nawadniania, niekoniecznie deszczownie, ale nawadnianie kropelkowe i tym podobne, co można między innymi zobaczyć, wchodząc na stronę izraelskich rolników.
No tak, ale oni też nie nawadniają w ten sposób kukurydzy czy zbóż, prawda? Więc pamiętajmy o tym, że dostosowane...
Mają bardziej ekonomiczne uprawy.
Do konkretnej uprawy. A teraz pomyślmy, czy to będzie wędrowało w dobrą stronę. Teraz prosimy kolegę z lasów, żeby opowiedział nam, jak to najlepiej zrobić w tamtych stronach, ale teraz wyobraźmy sobie to, te uprawy polowe. No i jeszcze bardziej intensyfikowane rolnictwo i jeszcze większe inwestycje. Czy cena ziemiopłodów, plonów idzie za inwestycjami, które musi ponosić rolnik w tej chwili już? Czy to nie jest tak, że za chwilę okaże się, że stać będzie tylko tych największych i to znowu będzie element wykruszający drobnych rolników, którzy nie będą korzystali z efektu skali i produkowali dużo i tanio, bo ciągłe inwestycje, tym razem w nawadnianie, w kropelki, w drony, w precyzyjne rolnictwo, w komputery, Bóg wie co jeszcze. Spróbujmy tak troszeczkę wyhamować z tą nowoczesnością. Chociaż czyli oczywiście ja jej nie wykluczam.
Znaturyzować się.
Zobacz, siedzimy sobie w kapciach każdy z nas i jest jednocześnie w radiu. Nowoczesność jest cudowna, ale dajmy jej trochę czasu.
No i właśnie pytanie do leśników.
W ogóle bardzo mi się ta państwa dyskusja podoba. Rzeczywiście tak jest. No oczywiście w lasach, nie wiem czy słyszycie, jak nade mną przelatuje kolejny dromader lecący nad pożar, nad Biebrzański Park Narodowy. Słyszeliście to państwo tego tak, lecącego
tak.
dromadera?
Tak.
No niestety, pożar tam ciągle
trwa. Groźniej niż drony.
Tak, drony, jak nie wiem, czy państwo wiecie, panowie wiecie, tam też są wykorzystywane Wojska Obrony Terytorialnej.
Tak, flyaje latają i pokazują obraz.
Tak, obraz. No w każdym razie, jeszcze tylko oczywiście wrócę do tej rozmowy, ale jakby tak powiem, mam możliwość, to dopowiem. Pożar nadal trwa, jest tam już kilka samolotów gaśniczych, no te sześć dromaderów, jeden helikopter z Katowic, wszystko z Lasów Państwowych, no oczywiście wielu licznych strażaków, ochotników, którzy to gaszą. No niestety, trzeba walczyć z tym pożarem na ponad 6 tysiącach hektarów. W jakimś sensie to też jest temat do naszej dzisiejszej rozmowy o suszy. Bardzo mi się podobała panów rozmowa ostatnio o tej naturalności lub naturalności w nawadnianiu. W lasach też rzeczywiście tak jest. Sami się panowie domyślacie, że nie ma żadnych jakichś, nie wiem, deszczowni, które gdzieś tam stoją na uprawach leśnych, które już teraz są kończone do odnawiania. Te sadzonki są w większości nadleśni posadzone. Będą korzystały już z coraz skromniejszych zbiorów wody w glebie, ale jednak będą z tego w naturalny sposób korzystały. Nie ma tam żadnych nawodnień ani w ogóle podobnych zabiegów, żeby jeszcze bardziej te sadzonki no, przygotować do, jakby nie patrzeć, do stresu, zmiany podłoga i gruntów, w którym do tej pory rosły w szkółkach, gdzie faktycznie w szkółkach były nawadniane, to jest prawda. One tam gromadziły jak substancje i substraty do tego, żeby teraz w nowych warunkach, w warunkach gleby w lesie zacząć rosnąć. I to rzeczywiście jest coraz bardziej w lasach powszechne, że sadzonki są przystosowywane już od samego początku, jak gdyby opakowując korzenie w bryłkę ziemi po to, żeby przez najbliższe kilka miesięcy z tej bryłki ziemi zabranej ze szkółki leśnej korzystały, czerpały, żeby ten stres zmiany...
Ale to już jest technika i technologia, ale zatrzymywanie wody, to ten trend będzie kontynuowany po to, żeby lasy mogły rozwijać się tak jak dotychczas.
Zatrzymywanie wody to, tak jak już wspomniałem wcześniej, jest to retencja wodna w lasach, jest po prostu program, w całym kraju jest program związany z zatrzymywaniem wody, nazywany retencją wody w lasach, ochroną wody w środowisku. Wiele nadleśnic w Polsce korzysta z tego programu. Ja pamiętam, że w poprzedniej wypowiedzi nie potrafiłem powiedzieć tego zewnętrznego źródła finansowania, to oczywiście był ekofundusz, tak. To była taka fundacja, która specjalizowała się przekazywanie środków na retencję, na gromadzenie wody, również Narodowy Fundusz, również środki Lasów Państwowych, retencja wodna, zbiorniki wodne, bystrotoki,
przepływu
wody.
Pytanie do pana dyrektora Chodkiewicza. Czy będą realizowane takie programy edukacyjne, to żeby wskazywać użytkownikom wody, jak tę wodę gromadzić, jak efektywnie korzystać z tej wody, bo już prowadzicie takie działanie, nazywa się Stop Suszą.
Tak, Stop Suszy jest to plan przeciwdziałania skutkom suszy. Odbyły się w ubiegłym roku konsultacje społeczne. Myślę, na naszej stronie Wód Polskich znajduje się ten program. Można wejść, zapoznać się z nim. Jak najbardziej prowadzimy działania edukacyjne w zakresie gospodarowania tą wodą. Ja bym jeszcze wrócił do tego retencjonowania. Rzeczywiście tak. nie tylko zbiorniki retencyjne retencjonują wodę, ale tak jak wcześniej tutaj pan profesor powiedział, spowolnienie spływu wód powoduje retencjonowanie w glebie. I to też jest, myślę, że bardziej efektywny sposób niż płytkie zbiorniki retencyjne, które mają w okresie letnim duży współczynnik parowania i niestety ta woda paruje bezpowrotnie, można powiedzieć.
Marnuje się.
Po prostu się marnuje. No, mamy przykład, na przykład zbiornika Siemianówka, który ma ogromną powierzchnię i w okresie letnim jest znaczny stopień parowania tego zbiornika. Na tym fakcie wypowiadali niejednokrotnie naukowcy, więc to zostało stwierdzone. A woda, która zostanie zatrzymana w glebie, no ona zostanie spożytkowana przez rośliny. I to, co dzisiaj się dzieje między innymi w Wibrzańskim Parku Narodowym, gdzie zaczynają się palić torfowiska, to jest wynik tego, że tej wody w gruncie nie ma.
No właśnie, bo to, że wypalało się trawy, to była powszechna praktyka w poprzednich latach na bagnach biebrzańskich, ale wtedy było tak dużo wody, że można było sobie spokojnie te trzcinowiska wypalać i to się nigdzie nie przenosiło. To były tylko takie niewielkie zarzewia ognia. Teraz przy tym wielkim braku wody, no to trzcinowisko jest bardzo rozległe i nie ma naturalnych granic, które hamowałyby rozwój tego ognia. Taki pogląd słyszałem, nie wiem czy pan Jarosław Krawczyk potwierdzi to.
No tak, oczywiście i trzcinowisko, i torfowisko, oczywiście pewnie panowie wiecie, że najgorszym pożarem jest pożar torfowiska, ponieważ mimo, że jest niewidoczny, to on ciągle jest, on gdzieś tam się tli, dym jest oczywiście widoczny, ale no, pożar ciągle podziemny jest, przez to, że go dosłownie nie widać, nie wiadomo jaki ma zasięg, to trudno jest go po prostu ugasić i rzeczywiście teraz w Biebrzańskim Parku Narodowym te torfowiska się palą, na pewno gaszenie tego pożaru torfowisk potrwa kilka miesięcy. To nie będzie tak, że jak już ten widoczny płomień będzie zagaszony, zlokalizowany, jak strażacy go ustabilizują w jednym miejscu, dogaszą, to pożar się nie skończy. Nadal będą paliły się tam torfowiska, z którym no, trzeba będzie, z walką z tym pożarem trzeba będzie jeszcze przez kilka miesięcy dawać sobie radę i borykać się z tym.
Tygodniowy deszcz z pewnością by sprawę załatwił. Na razie nie spodziewamy się tego i nie widać na horyzoncie. Rozmawialiśmy dzisiaj o suszy. Do tematu będziemy wracali, a naszymi gośćmi w programie byli profesor Andrzej Górniak z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej, profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, dr Jarosław Krawczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i zastępca dyrektora do spraw powodzi i suszy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pan Andrzej Chodkiewicz. Dziękuję panom bardzo za udział w programie.
Do usłyszenia, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, Lech Pilarski. Do spotkania w kolejnym programie.